Drodzy i czcigodni bracia w kapłańskie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości związanej ze świętym Janem Chrzcicielem, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. W przeciągu zaledwie 3 miesięcy rozbrzmiały 2 niezwykle ważne orędzia związane z narodzeniem, z przyjściem na świat. Pierwsze miało miejsce w Ain Karim, gdzie miały najpierw zdarzyły się miejsce, miały narodziny, a następnie obrzezanie Jana. I to, co wypowiedział wtedy Zachariasz. A ty dziecię prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Drugie orędzie. 6 miesięcy później to orędzie anioła do pasterzy w Betlejem. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. I to drugie orędzie zwiastowało w istocie to, o czym w swoim orędziu mówił Zachariasz. Nadszedł czas wschodzącego słońca. Nadszedł czas zbawienia, które przyniósł nam nasz Pan Jezus Chrystus. O Janie Chrzcicielu Zachariasz mówił bardzo wyraźnie, gdy chodzi o to, co będzie jego głównym życiowym zadaniem z woli samego Boga. Pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi. I rzeczywiście torował drogi Panu. W tej samej Ewangelii świętego Łukasza czytamy bowiem o wydarzeniach, które miały miejsce około 30 lat później. Jan mówił do tłumów, które wychodziły, aby przyjąć chrzest z jego rąk. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Słowa gwałtowne. Słowa na wzór Eliasza i Jeremiasza. Słowa pełne żaru i gwałtowności, wzywające do nawrócenia. Tak właśnie czarował drogi dla Chrystusa, Mesjasza Pańskiego. Aż przyszedł dzień, kiedy na tego Mesjasza wskazał w sposób wyraźny i jednoznaczny. Czynił to, będąc otwartym na natchnienia i jednocześnie znaki obecności Ducha Świętego. Jak bowiem czytamy w Ewangelii świętego Jana, kiedy Jan Chrzciciel zobaczył nadchodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Dał świadectwo o Chrystusie. Utorował drogę Jemu pośród izraelskiego narodu, a jednocześnie do końca w swej prorockiej posłudze upominał się także wobec wielkich ówczesnego świata, aby szanowali Boże prawo, aby nie łamali zasad zawartych w dekalogu. I dlatego miał odwagę sprzeciwić się Herodowi Antypasowi, który wziął za żonę Herodiadę, swoją bratową, dotychczasową żonę swego brata Filipa. Sprzeciwił się jednoznacznie wobec wszystkich. Ale też Herodiada, mszcząc się nad nim, doprowadziła do tego, że Herod Antypas wydał na niego wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Torował drogę Panu. Na Pana wskazał jako Baranka Bożego, wzywając do nawrócenia innych w imię posłuszeństwa Bożemu prawu. Sam dał najwyższe świadectwo tego posłuszeństwa, oddając swoje życie dla Boga, dla świętości ustanowionego przezeń prawa. Wskazał na Chrystusa, Baranka Bożego. Wskazał na Niego jako wschodzące słońce, jako ten, którego przyjście zwiastuje całemu światu nowy poranek, nowy dzień, w którym wreszcie zbawienie stało się udziałem tych wszystkich, którzy w Chrystusa uwierzyli i uwierzą. I stąd Chrystus, na którego Jan wskazał, Żydom mówił na początku swej działalności: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. z Jego przyjściem zaczęło się dokonywać tak upragnione przez wszystkich dzieło zbawienia. Wiemy, że po upadku pierwszych rodziców Bóg postawił aniołów na straży raju. Nikt nie mógł już do niego dojść. Niebo niejako się zamknęło. Ludzie, podlegając grzechom, odwracali się od Boga, nie mając nadziei na to, że Pan im ostatecznie przebaczy i sprawi, że będą mogli cieszyć się wieczną szczęśliwością. A w momencie, kiedy Jan udzielił chrztu Chrystusowi w wodach Jordanu, jak piszą ewangeliści, Chrystus podniósł oczy ku górze i zobaczył niebo otwarte. Bo wraz z tym jego zanurzeniem się w wody Jordanu zaczęło się dzieło zbawienia i odkupienia, które to dzieło znalazło swoje uwieńczenie w śmierci Chrystusa na krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu i w Jego wniebowstąpieniu. Otwarło się niebo dzięki Niemu. Otwarło się niebo dla tych wszystkich, którzy w Niego uwierzyli. Którzy w swym życiu wyznali i wyznawać będą, że nie ma w nikim innym zbawienia, w żadnym innym imieniu, poza imieniem Jezusa Chrystusa. Pozostawił po sobie jednoznaczne świadectwo dane o Ojcu. O Ojcu, który jest miłością. Najpierw bowiem nauczał w kazaniu na górze: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bo co jest ponad to, pochodzi od złego. Chodzi o jednoznaczność i prawdziwość naszych słów, podporządkowanych prawdzie. Wszystko, co wychodzi poza tak, tak, nie, nie, pochodzi od złego. A jednocześnie pokazał Chrystus swoim życiem, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o intelektualną prawdę, żeby nasze słowa wyrażały to, co naprawdę jest. Chodzi o to, żeby całe nasze życie, a więc nie tylko słowa, ale i czyny, były potwierdzeniem tego, co od Boga otrzymaliśmy i co w nas z Boga jest. To dlatego święty Paweł w drugim liście do Koryntian mógł napisać: Syn Boży Chrystus Jezus, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim. Wszystko, co Bóg chciał dokonać przez Niego. Wszystkie obietnice dotyczące zbawienia były potwierdzeniem całkowitym w Jego Chrystusie, Chrystusa życiu. W Jego słowach, w jego czynach. I jakżeż przejmującym wyrazem jego tak, Ojcu, były słowa, które wypowiedział w Ogrójcu. Mówią o nim, o tych słowach, synoptycy Mateusz, Marek i Łukasz, ale najbardziej przejmujące jest tutaj świadectwo Łukasza. Jezus oddalił się od apostołów na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Święty Jan Chrzciciel w swojej żarliwej, jednoznacznej mowie był tak Bogu całkowicie. Nie było w nim żadnego wahania. Chrystus, spełniając wolę Ojca, był całkowicie tak i przez Niego się wszystko wypełniło, co Bóg zamierzył. A uczniowie Chrystusa, ci, którzy w Niego uwierzyli, muszą iść tą samą drogą. Nie tylko słowa, ale i czyny ich muszą być tak, tak. W odpowiedzi na Boże wołanie. I nie, nie wobec wszelkich pokus, łatwizn i strat możliwych. I stąd święty Paweł mógł powiedzieć nie tylko o sobie, nie tylko o Sylwanie i Tymoteuszu, ale o wszystkich chrześcijanach, których nawracał na Ewangelię Chrystusową. Przez Niego, przez Jezusa wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Nasze amen, czyli nasze tak, jednoznaczne, zdecydowane, święte. Sam zresztą stawiał się święty Paweł jako przykład dla innych. W czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby tak było u mnie równocześnie nie? Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Jest jednoznaczne tak dla Boga. A nasze tak dla Boga, który jest miłością, znaczy kochać Go całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. A nasze tak wobec Boga, który jest miłością, znaczy również tak wobec każdego naszego brata, naszego bliźniego, którego mamy kochać jak siebie samych. Drodzy siostry i bracia, 40 lat temu żegnał się tutaj na krakowskich błoniach święty Jan Paweł II, kończąc swoją drugą pielgrzymkę do ojczystej ziemi. Był to bardzo trudny dla Polski czas. Formalnie trwał jeszcze stan wojenny. I właśnie podczas tej pielgrzymki, której hasło brzmiało: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy troje błogosławionych. W październiku poprzedniego roku, czyli w 1982, kanonizował świętego Maksymiliana Marię Kolbego w Rzymie. Natomiast w Polsce wtedy to były wyjątkowe wydarzenia, bo zwykle beatyfikacje i kanonizacje miały miejsce w Rzymie. Otóż wtedy w Polsce najpierw 20 czerwca beatyfikował Urszulę Julię Leduchowską w Poznaniu. A 22 czerwca, dwa dni później, tutaj w Krakowie, świętego błogosławionego wtedy jeszcze ojca Rafała Józefa Kalinowskiego i błogosławionego Adama Chmielowskiego, brata Alberta. I mówił wtedy papież o tym, na czym polega świętość, na czym polega miłość. Świętość polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I mówi jeszcze: jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym, Jego jedności z Ojcem przez miłość. Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus mówi, że On sam zachowuje to przykazanie. On też daje nam to przykazanie, w którym zawiera się cała istotna treść naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie. I te słowa o tym, żeby mówić Bogu tak, bo On jest miłością i miłością na Jego miłość odpowiadać. Te słowa Jan Paweł II Wielki odnosił do właśnie beatyfikowanych przez siebie wielkich synów polskiej ziemi. Ojciec Rafał i brat Albert osiągnęli w swym życiu te szczyty świętości, jakie dziś potwierdza Kościół na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych szczytów prowadzi. Dziś Chrystus mówi do nich: wy jesteście przyjaciółmi moimi. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. To wszystko streszcza się w przykazaniu miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I odnosząc te słowa o oddawaniu z miłości życia dla innych, za innych, wskazując na brata Alberta i ojca Rafała, Jan Paweł II wskazywał jednocześnie najpierw na ich miłość do ojczyzny. Ojciec Rafał i brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę, że miłość polega na dawaniu duszy, że miłując trzeba siebie dać. Owszem, że trzeba życie swoje oddać. Tak jak mówi Chrystus do apostołów. To dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków wyraziło się również w 1863 roku poprzez ich udział w powstaniu styczniowym. Józef Kalinowski miał wówczas 28 lat. Był inżynierem, posiadał stopień oficerski w armii carskiej. Adam Chmielowski liczył w tym samym roku 17 lat. Był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach. Każdym z nich kierowała bohaterska miłość ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił Sybirem. Na Sybir zamieniono mu wpierw karę śmierci, na jaką został skazany. Chmielowski, kalectwo. Każdy z nich później na swojej własnej drodze w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa odkupiciela i mistrza: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. Ojciec Rafał oddał to życie w surowym klasztorze karmelitańskim, służąc do końca, w szczególności w konfesjonale. Współcześni nazywali go męczennikiem konfesjonału. Brat Albert oddał swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upośledzonym. Jeden i drugi oddał do końca swoje życie Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazł w Nim, w Chrystusie, pełnię poznania, miłości i służby. Jeden i drugi mógł powtarzać za świętym Pawłem: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Dla Niego wyzułem się wszystkiego, ze wszystkiego. U progu naszego stulecia, u progu XX wieku, w przeddzień odzyskanej przez Polskę niepodległości, dokonali swego życia ci dwaj wielcy synowie polskiej ziemi, którym dane było wytyczać drogi świętości wśród swoich współczesnych, a zarazem dla przyszłych pokoleń, także dla naszych. W Jezusie Chrystusie, mówił dalej papież, człowiek powołany jest do zwycięstwa. Do takiego zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek i powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa, dobrego pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę Was, i to zabrzmiało wtedy 40 lat temu na błoniach krakowskich, niezwykle dramatycznie. rozchodzą się na cały nasz kraj. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Jak bardzo te słowa brzmią dzisiaj, drodzy siostry i bracia, aktualnie. Podczas tej współczesnej fali, która chce nas pochłonąć, fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. I od strony pozytywnej. Musicie być mocni. Mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje. Tą właśnie wiarą, nadzieją i miłością byli mocni Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem jest szczególną wspólnotą ludzi, wezwaną do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. I swoją homilię kończył święty Jan Paweł II Wielki wołaniem wielkim, którego echo musi budzić także w nas szczególne wrażenie. Także dzisiaj. Jezu Chryste, pasterzu ludzi i ludów, w imię Twojej Najświętszej Matki, na jej jasnogórski jubileusz, proszę Cię o takie zwycięstwo. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci jego przyszłość. A my dzisiaj, podejmując to wołanie świętego Jana Pawła II Wielkiego i łącząc je z ofiarami tej Przenajświętszej Eucharystii, w dzień świętego Jana Chrzciciela, który torował drogi Zbawicielowi świata, prosimy także, byśmy i my dzisiaj w naszej teraźniejszości, polskiej teraźniejszości, zwycięstwo osiągnąć mogli. Amen.